Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której o zdrowiu rozmawiam dziś z doktorem habilitowanym Piotrem Domagałą, specjalistą chirurgii transplantacyjnej z Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, lekarzem odpowiedzialnym za program przeszczepień wątroby w Szpitalu Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Co może doprowadzić, panie doktorze, człowieka do tego, że trzeba mu przeszczepić wątrobę? I jakie znaczenie ma ten narząd, że jest to konieczne?
Wątroba jest takim narządem w człowieku, bez której w zasadzie nie można żyć. To znaczy, jesteśmy w stanie zastąpić przynajmniej czasowo funkcje innych narządów, jak na przykład nerek, czy płuc, czy nawet wspomagać serce krążeniem pozaustrojowym przez jakiś czas. O tyle bez wątroby w zasadzie człowiek jest w stanie przeżyć dzień, góra dwa. Choroby, które mogą doprowadzić do niewydolności wątroby, to oczywiście ich jakby lista jest bardzo długa, natomiast to jest cały szereg chorób, począwszy od chorób wirusowych, przez różne toksyny, które spożywamy lub na które jesteśmy narażeni, przez różne choroby o podłożu autoimmunologicznym, choroby wrodzone, choroby metaboliczne, czy w końcu nowotwory, które się rozwiną w tej wątrobie, najczęściej na podłożu marskości, najczęściej na podłożu tych chorób, o których wspomniałem, i które doprowadzają do sytuacji, że myślimy o tym pacjencie jako kandydacie do przeszczepienia wątroby.
A jaki proces zachodzi w tej wątrobie, że ona się nadaje do przeszczepienia? Znaczy, do życia się już nie nadaje, trzeba ją przeszczepiać, trzeba szukać dawcy. I chciałabym, żeby pan wytłumaczył dwa pojęcia, które pan powiedział. Niewydolność wątroby i marskość wątroby. Co to jest i czy to jest współgra ze sobą, czy to są zupełnie inne kategorie
tak,
problemów?
To jest bardzo dobre pytanie. Marskość wątroby tak naprawdę jest rozpoznaniem histopatologicznym i my, żeby powiedzieć, że wątroba jest marska, tak naprawdę powinniśmy zbadać wycinek tej wątroby pod mikroskopem, znaczy patomorfolog. My na podstawie badań obrazowych oraz innych jakby cech badań dodatkowych mówimy, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem ta wątroba jest marska. I sama marskość wątroby jeszcze nie oznacza, że należy człowieka przeszczepiać, czy myśleć o przeszczepieniu. My też czasami spotykamy się z takim określeniem, pacjentowi na przykład mówimy, ma pan cechy marskości wątroby, a pacjent mówi, ale ja nie spożywam alkoholu.
No to się tak kojarzy, bo że marskość to z alkoholem.
Dokładnie, bo większość pacjentów, czy w ogóle społeczeństwo uważa, że jeśli ktoś ma marskość, to mam łatkę, na pewno alkohol, albo już na pewno spożywałem go w nadmiernych ilościach, albo jestem wręcz alkoholikiem. I to się tak kojarzy. Natomiast trzeba pamiętać, że do marskości może doprowadzić bardzo dużo chorób. Na przykład te, o których wspomniałem, choroba autoimmunologiczna, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, czy wirusowe zapalenie wątroby typu B, czy typu C, na które jesteśmy narażeni.
Ale to musi wiele lat minąć chyba, prawda?
Zazwyczaj mija wiele lat. Marskość nie rozwija się w ciągu kilku miesięcy. Marskość to jest kilka lat tego czynnika, który doprowadził do przebudowy marskiej. Natomiast niewydolność wątroby to jest taka sytuacja, kiedy mamy niewydolność narządu jako narządu, który odpowiada za bardzo liczne złożone funkcje.
Czyli on po prostu przestaje te funkcje pełnić, tak?
Przestaje te funkcje pełnić. Na przykład nie produkuje czynników krzepnięcia, które są odpowiedzialne za to, żeby nam krew krzepła. Mamy tendencję do łatwych krwawień. Możemy zakrwawić z różnych miejsc. Na przykład nie produkujemy albumin. Możemy mieć obrzęki. Może dojść do niewydolności nerek. Możemy mieć na przykład problemy z koncentracją uwagi. Możemy mieć ogólne zmęczenie. Wtedy są takie cechy, jedną z takich cech, którą na początku pacjenci podają, albo nie kojarzą, mówią, a jestem zmęczony, przewlekle zmęczony, ale kto z nas nie jest zmęczony?
Prawie każdy może
mówić, że nie dospał, miał ciężki dzień, miał dużo pracował, miał stresy i może być, że jest zmęczony. Natomiast to jest jeden z pierwszych objawów, że pacjenci może są zmęczeni, tak? Ta wątroba ich nie metabolizuje na przykład leków niektórych, nie metabolizuje toksyn, które...
Co to znaczy, że nie metabolizuje?
Nie przerabia tych leków, tak? Większość naszych leków, nie
Czyli
wszystkie...
Czyli one nie działają, po prostu wydalane są i koniec, tak?
Albo nie działają, albo wręcz mogą spowodować uszkodzenie innych narządów, tak? Pokarmy, które zjadamy, wątroba pełni rolę takiego katalizatora, ona przerabia te wszystkie substancje i przez to, że ich nie przerabia i one na przykład dostają się do krążenia, mogą działać uszkadzająco czy zaburzać funkcję mózgu. I stąd na przykład to zmęczenie, stąd zaburzenia kojarzenia. Mówi się o czymś takim jak encefalopatia wątrobowa, czyli my funkcjonujemy, ale to nasze postrzeganie świata jest jakby gorsze. Na przykład ktoś ogląda na przykład wiadomości jakieś, czy czyta książkę, gazetę, czyta stronę i po przeczytaniu nie wie, co przeczytał. Każdemu z nas to się zdarzy, jak jesteśmy zmęczeni, prawda, czy jesteśmy obarczeni jakimś stresem, czy myśli nasze są gdzieś indziej. Natomiast to jest taka sytuacja permanentna, że
no ale pacjent... to sobie nikt nie kojarzy raczej z wątrobą. Tylko...
Raczej nikt nie kojarzy i tu jest bardzo duża rola tak naprawdę lekarzy, personelu medycznego, czyli głównie lekarzy pierwszego kontaktu, żeby pomyśleć, zastanowić się, czy ten pacjent nie ma jakichś cech świadczących o tej chorobie wątroby, bo jeśli się pojawia żółtaczka, czyli zabarwienie żółte skóry, o którym też najczęściej myślimy, czy wiążemy to z wątrobą, to często już ten proces jest dość zaawansowany.
A jak ocenia się czynność wątroby? Skąd wy wiecie, lekarze, w jakim procencie ona jest uszkodzona i że ten proces się rozwija, że będzie no coraz gorzej i że w pewnym momencie ten człowiek i lekarz jego stanie przed decyzją, co dalej? Przeszczepiamy?
To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście tych możliwości oceny jest wiele, nie jest to jedna możliwość. My kierujemy się różnymi parametrami. Takimi podstawowymi parametrami, którymi się kierujemy, to oznaczamy w krwi, w każdym w zasadzie laboratorium dostępne jest możliwe oznaczenie kilku parametrów wątroby. Jednym z takich parametrów jest na przykład bilirubina w surowicy krwi. Oznaczamy właśnie krzepnięcie, taki wskaźnik INR, oznaczamy stężenie albumin, oznaczamy kreatyninę, oznaczamy sód. To są takie parametry, które podstawowe, podstawione takiego specjalnego wzoru nam powiedzą, czy ten pacjent ma już cechy niewydolności wątroby, czy nie. To jest jakby już takie badania, są badania dodatkowe. Natomiast samo zbadanie lekarskie pacjenta, zebranie wywiadu, obejrzenie go, skóry, oczu, czy nie są zarzucone, śluzówki, czy nie są zarzucone, zobaczenie, czy nie ma poszerzeń żylnych na skórze, czy pod skórą w zasadzie, tak, w tkance podskórnej, czyli takiego cech krążenia obocznego. Zobaczenie, czy nie ma wybroczyn na skórze. Takie podstawowe badania lekarskie i plus dobry wywiad, a więc to właśnie te zapytanie o te manifestacje kliniczną właśnie, czy pacjent się łatwo nie męczy, czy nie zauważył na przykład, że może mieć podkrwawianie do przewodu pokarmowego, wtedy bardzo trzeba zapytać właśnie na przykład o wypróżnienia, czy nie ma jakichś cech, czy nigdy nie zdarzyło mu się wymiotować krwią. To są różne takie informacje, które nam całościowo są w stanie dać obraz. Oczywiście w następnym etapie możemy te badania rozszerzyć, możemy zrobić USG, możemy zrobić elastografię, czyli takie badanie oceniające właśnie stopień zwłóknienia i stłuszczenia wątroby. Do tego już jest potrzebny wyspecjalizowany sprzęt i osoba, która umie to zrobić. Albo duże badanie obrazowe, na przykład tomografię, gdzie nam pokaże, czy są w tej tomografii cechy marskości, czy jest wolny płyn w jamie brzusznej, czy są cechy krążenia obocznego. I zazwyczaj taki obraz pełny nam dopiero da jakby zebranie tych wszystkich badań, zarówno z badania podstawowego, przedmiotowego, z wywiadu i badań dodatkowych.
Panie doktorze, a wy ustalacie, w jakim procencie ta wątroba jest uszkodzona? Na przykład pacjent dostaje taką informację, 50% nie działa. Czy to tak się nie określa tego?
Tak się zazwyczaj nie określa. My określamy, jeśli na przykład planujemy dużą resekcję wątroby u pacjenta z powodu guza, w wydolnej wątrobie, bo u takich pacjentów możemy sobie pozwolić na dużą resekcję, my wtedy oceniamy procent wątroby, który zostanie i oceniamy, czy ten procent mniej więcej wystarczy. Jeśli wątroba jest w miarę sprawna, nie ma oczywiście marskości, nie ma niewydolności, to uznajemy, że 30-35% takiej wątroby zazwyczaj u pacjenta wystarcza do tego, żeby ten pacjent przeżył ten okres pooperacyjny, wątroba się troszkę odbudowała i mógł dalej funkcjonować. Natomiast jeśli dojdzie do marskości, to nie oceniamy tego procentu jako takiego, tylko oceniamy jakby całościowo stopień nasilenia zmian. Trzeba pamiętać, że zanim dojdzie do marskości, my w tej elastografii oceniamy stopnie zwłóknienia od 1 do 4 stopnia.
Jeszcze mamy oprócz zwłóknienia stłuszczenie wątroby.
Tak.
Co to jest za...
Już odpowiadam. Mhm. Jeśli oceniamy włóknienie, to oceniamy 1, 2, 3 stopień. Jeśli to jest 4 stopień włóknienia, to jest tak naprawdę już dokonana marskość i to jest coś, czego w zasadzie cofnąć już się nie da. Jak dojdzie do marskości, nie mamy cudownych leków, które by tą marskość odwróciły. Warto powiedzieć, że z marskością można przez wiele lat sobie żyć. Jeśli czynność wątroby jest dobra, mówimy wtedy, że to jest taka skompensowana marskość wątroby. Natomiast trzeba pamiętać, że różne czynniki, na przykład infekcja, mamy teraz sezon infekcji, głównie zachorowań na grypę i wirusy grypopochodne, może spowodować dekompensację, czyli ten pacjent jest na takiej kruchej równowadze, która jest dobra, natomiast my, może się okazać, że w trakcie takiej infekcji dochodzi do załamania. Natomiast to, co pani zapytała, redaktor, stłuszczenie wątroby, to jest sytuacja, kiedy w hepatocytach, czyli w komórkach wątroby, odkładają się takie drobinki, już upraszczając, tłuszczu, co wynika w dużej części niestety z naszej diety i tego, jak się odżywiamy, co spożywamy. Sam alkohol również może doprowadzić do stłuszczenia. I teraz można mieć stłuszczenie, ono na szczęście w ogromnej ilości przypadków jest odwracalne, jeśli zmienimy swoje nawyki żywieniowe, czy nie wiem, przestaniemy nadmiernie konsumować alkohol, czy zaczniemy się zdrowo odżywiać, to na to pewnie moglibyśmy osobną audycję poświęcić. I to stłuszczenie w jakimś stopniu możemy odwrócić. Natomiast jeśli stłuszczenie przewlekle będzie trwać latami, to takie stłuszczenie generuje proces zapalny w wątrobie, a taki proces zapalny rozpoczyna kaskadę włóknienia i ostatecznie również stłuszczenie może się przerodzić w marskość i takich pacjentów również w tej chwili obserwujemy.
Transplantacja wątroby to jest ostateczność? Próbujecie wcześniej w jakiś inny sposób tego pacjenta z tych problemów jego wyciągnąć? No i jak się już nic nie da zrobić, to wtedy podejmuje się taką decyzję, bo to jest decyzja ratująca życie?
Tak, transplantacja wątroby, czyli leczenie pacjenta przeszczepieniem wątroby, czyli wymianą jego chorej, niewydolnej wątroby na nowy narząd pobrany od dawcy, najczęściej dawcy zmarłego, jest takim jakby no, ścianą, do której doszliśmy jako zespół tutaj leczący, że nie możemy temu pacjentowi już nic innego zaoferować. I trzeba pamiętać, że jest to bardzo wysoko specjalistyczna, również niestety trochę ryzykowna procedura medyczna, która jest zarezerwowana dla, co by nie mówić, dość wąskiej grupy pacjentów, gdzie już inne metody czy inne sposoby leczenia zawiodły. Ona jest też kosztochłonna dla całego systemu ochrony zdrowia, obarczona tym faktem, że dysponujemy ograniczoną liczbą narządów, które możemy wykorzystać do przeszczepienia, czyli jakby cały czas mamy niedobór tych narządów.
Czyli nie każdy pacjent, który ma problemy z wątrobą, ma marskość wątroby, będzie kwalifikowany do transplantacji. On musi spełnić pewne jakieś wymogi, żeby to się w ogóle mogło odbyć.
Na szczęście nie każdy, bo gdyby tak było, to byśmy pewnie nie każdemu mogli pomóc ze względu na te ograniczenia, o których mówię. Więc jakby nie każda choroba wątroby oczywiście prowadzi do transplantacji. Jeśli jest jakaś choroba wątroby, która jest wykryta wcześniej i można na przykład zapobiec rozwojowi niewydolności wątroby, to wtedy jakby unikamy tego ostatecznego momentu, jakim jest przeszczepienie. Natomiast ważne jest, żeby to wcześniej wychwycić czy wykryć, tak? Przykładowo to stłuszczenie, jeśli pacjent zmieni swoje nawyki żywieniowe, to jest w stanie odwrócić te mechanizmy. Jeśli pacjent, nie wiem, przestanie spożywać alkohol, to jest w stanie odwrócić pewne mechanizmy. Jeśli na przykład rozpoznamy chorobę autoimmunologiczną i damy leczenie, to nie jest tak, że każdy pacjent z chorobą autoimmunologiczną będzie kandydatem do przeszczepienia. Natomiast jeśli to jest przez lata proces nieleczony, to niestety na koniec może się okazać, że ten pacjent będzie kandydatem do przeszczepienia.
A proszę powiedzieć, czy jak to z pana doświadczenia klinicznego wynika? To są osoby, wy decydujecie, że to, nie wiem, pierwsze w kolejności będą osoby młodsze, starsze. Jak to się robi w praktyce? I czy można przeszczepić wątrobę na przykład osobie, która ma czynną chorobę alkoholową?
To jest bardzo dobre pytanie. W praktyce generalnie wszystkie jakby decyzje staramy się podejmować konsyliarnie. Mamy takie spotkania raz w tygodniu, na których analizujemy każdy przypadek i decyzja o tym, czy pacjenta w ogóle kwalifikujemy do przeszczepienia wątroby na podstawie wykonanych badań, czyli wpisujemy go na aktywną listę w statucie oczekujący, decyzja jest jakby zespołu całego. W tym zespole uczestniczą lekarze, to są chirurdzy, to są hepatolodzy, gastroenterolodzy, to są anestezjolodzy, mamy konsultację psychiatryczną, psychologiczną, mamy radiologa. Podpieramy się również konsultacjami dietetycznymi, konsultacjami takich jakby samych pielęgniarek, które z tym pacjentem obsują i też często środowiskowo są w stanie wiele rzeczy o tym pacjencie dowiedzieć się takiego, czego na przykład pacjent lekarzowi nie powie, a taka pielęgniarka jakby więcej się o tym pacjencie dowie. Więc to jest jedna rzecz. Jeśli pacjent już trafi na tą listę, jakby jest na aktywnej liście, oczekuje i przychodzi oferta, to jakby generalnie do zeszłego roku mieliśmy troszkę inny system alokacji w Polsce. Mieliśmy system alokacji na ośrodek i decydowaliśmy spośród pacjentów oczekujących w naszym ośrodku, kto tą wątrobę dostanie. Natomiast w tym roku został zmieniony troszkę system i jest zasada alokacji na pacjenta, czyli dostajemy ofertę na konkretnego pacjenta. Jest to ogólnie jakby dużo lepsze. Czyli
ten system jest taki ogólnopolski, można powiedzieć, tak? Wprowadzacie dane pacjenta i gdzieś pojawia się wątroba, która pasuje, tak w cudzysłowie mówiąc.
Tak.
I wtedy jest ta oferta, jest wątroba, tak. Przeszczepiacie czy nie, tak?
Tak. To, co warto też podkreślić, bo myślę, że nasi słuchacze nie do końca sobie zdają sprawę z tego, że wszystko, co się dzieje w przestrzeni transplantacyjnej w Polsce, ale podobnie jest to zorganizowane jak w wielu innych cywilizowanych krajach, wszystko, co się dzieje w przestrzeni transplantacyjnej jest jakby rejestrowane. No, nie ma czegoś takiego, że ktoś sobie gdzieś pobierze narząd i przeszczepi. Każda czynność, czyli zarówno pobieranie, przeszczepianie, dawcy, biorcy, zdarzenia niepożądane, wszystko jest w tak zwanych ustawowych rejestrach transplantacyjnych i tam to jest wszystko zgromadzone.
Ale są jakieś przeciwwskazania, że nie można człowieka przeszczepić, mimo że się w pierwszej chwili wydaje, że no kwalifikuje się, bo jest ta marskość, powiedzmy, tak. Czy niewydolność wątroby.
Zasada jest ogólna taka, że osoba, która jest najbardziej chora, powinna dostać narząd jako pierwsza. Nie decyduje tutaj wiek, nie decyduje tutaj pochodzenie, wykształcenie, stan majątkowy, religia. Takie rzeczy w ogóle nie są brane pod uwagę. Tu decyduje, czy pacjent, który pacjent jest najbardziej chory, który odniesie
czyli
największą...
Czyli tu nie ma czegoś takiego, że musi ta wątroba pasować parametrami?
I... Oczywiście, że musi. To jest
musi,
dość,
tak?
Dość skomplikowany proces. Pierwsza rzecz, którą stosujemy, to jest zgodność grup krwi, czyli staramy się zachować zasadę jakby zgodności grup krwi, czyli 0 do 0, A do A, AB do AB i tak dalej. W sytuacjach ratujących życie, kiedy mamy taką podbramkową sytuację, że pacjent na przykład jest w ostrej niewydolności wątroby, możemy zastosować nieidentyczne, ale zgodne grupy krwi. Na przykład grupę 0, oddawcy z grupą 0 możemy przeszczepić praktycznie każdemu biorcy. Drugim parametrem są parametry antropometryczne, czyli waga, wzrost, obwody, dlatego że no, nie wsadzimy, tak nieładnie mówiąc, wątroby od 120-kilowego dawcy do 50-kilogramowej kobiety, bo ona po prostu się nie zmieści. W związku z tym te parametry nas również tutaj limitują i zaraz po tym są jakby parametry, jakby te właśnie, który pacjent jest najbardziej potrzebujący, czytaj, który pacjent odniesie z tego największą korzyść po przeszczepieniu. My oczywiście na początku oceniamy wskazania, a w następnym ruchu oceniamy przeciwwskazania, bo można mieć wskazania, ale można mieć również przeciwwskazania.
I takie bezwzględne to co to
bezwzględne
jest?
Bezwzględne przeciwwskazania to jest oczywiście na przykład rozsiana choroba nowotworowa. Tych bezwzględnych przeciwwskazań na szczęście jest mało. Na przykład uogólnione zakażenie. Kiedy mamy pacjenta w ostrej infekcji, my nie możemy mu przeszczepić narządu, bo po prostu go zabijemy.
W ogóle żadnej operacji nie można chyba wtedy robić.
Najlepiej by żadnej. To jest tylko wtedy ewentualnie ratowanie życia, natomiast trzeba opanować ostrą infekcję. Natomiast jest oczywiście cała grupa przeciwwskazań względnych. Zapytała pani o aktywną chorobę alkoholową. To jest tak, że generalnie wymagamy od pacjenta abstynencji i tego, że pacjent się nawrócił, tak, w cudzysłowie, czyli że pacjent przestał spożywać ten alkohol, że rozpoznał u siebie chorobę alkoholową, uzależnienie, że ma w ogóle wgląd w siebie, przyznaje się do tego, nie wypiera tej choroby, jest skonsultowany psychiatrycznie, psychologicznie, rozpoczął terapię uzależnień i również najlepiej, jeśli ma jeszcze krąg wsparcia bliskich, rodziny, który mu pomoże w tym, żeby z tym nałogiem walczył. I takie tradycyjne podejście było takie, że mówiliśmy pół roku abstynencji, żeby w ogóle myśleć o przeszczepianiu wątroby. To zostało przez ostatnie lata troszkę zmienione i troszkę się jakby odchodzi od tego półrocznego okresu abstynencji. My wychodzimy z założenia, że jeśli ten pacjent podjął leczenie w terapii uzależnień, a jego stan jest na tyle dobry, że może chwilę poczekać, to my dajemy temu pacjentowi szansę. Jeśli on do nas wróci, nie wróci do picia, poddaje się terapii uzależnień, my mamy czas na zrobienie badań kwalifikacyjnych, widzimy też, czy pacjent na przykład się poprawia, bo część pacjentów przestaje pić i się poprawia i na przykład po kilku miesiącach okazuje się, że oni w ogóle nie potrzebują przeszczepienia i my czasami nam się zdarza, że na początku pacjent zakwalifikowaliśmy, a później go zdejmujemy z takiej listy.
Po krótkiej przerwie powiemy, jak długo trzeba czekać na transplantację wątroby, a ja przypomnę, że moim i Państwa gościem jest doktor habilitowany Piotr Domagała, specjalista chirurgii transplantacyjnej z Kirurgii Chirurgii Onkologicznej Transplantacyjnej Ogólnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Wracamy do Państwa za kilka minut.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której rozmawiałam z doktorem habilitowanym Piotrem Domagałą, specjalistą chirurgii transplantacyjnej z Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Wracamy do rozmowy, panie doktorze, bo mówił pan o liście, która funkcjonuje gdzieś w Polsce. Czyli jak dzisiaj zgłaszany jest kwalifikowany pacjent, to właściwie można oszacować jakoś, kiedy ta operacja, transplantacja wątroby się odbędzie?
Tak, to znaczy oczywiście próbujemy oszacować, to jest troszkę nieprzewidywalne, dlatego że wszystko zależy od tego, czy gdzieś znajdzie się dawca. Tak jak mówiliśmy, w pasującej grupie krwi, pasujący parametrami do tego biorcy. I mamy oczywiście, możemy przewidywać, że na przykład osoba z grupą A czeka zazwyczaj krócej niż osoba z grupą 0, dlatego że jakoś tak się dzieje, że tych biorców 0 jest dużo, a tych dawców 0 wcale tak dużo nie ma. I zazwyczaj czas oczekiwania to jest kilka miesięcy. Średni czas oczekiwania na przeszczepienie wątroby. Oczywiście im pacjent jest bardziej chory, tym oczywiście tego czasu nie ma. I jeśli dostajemy ofertę na najbardziej chorego pacjenta, to ten pacjent ma priorytet. On jest wtedy przeszczepiony jako pierwszy. Problem jest z pacjentami z guzami wątroby, bo tacy też są naszymi kandydatami do przeszczepienia. Czyli pacjent z rakiem wątrobowo-komórkowym, który rozwinął się na podłożu marskiej wątroby. Jeśli to są nieduże zmiany i pacjent jest względnie dobrej kondycji, jego czynność wątroby jest dobra, to możemy takie zmiany usuwać. Natomiast jeśli wiemy, że ten pacjent by nie przeżył tej operacji usunięcia, to takich pacjentów kwalifikujemy do przeszczepienia wątroby. Natomiast oni będą przegrywać z tymi pacjentami, którzy mają cechy niewydolności, dlatego że ich parametry wątrobowe są w miarę dobre, natomiast nie na tyle dobre, żeby mogli przeżyć resekcję wątroby. W związku z tym jest to zazwyczaj kilka miesięcy od wpisania na listę, natomiast telefon może się zdarzyć nawet tego samego dnia w momencie wpisania na listę.
Czy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym działa taki specjalistyczny unit już, który zajmuje się leczeniem wątroby i też przeszczepianiem wątroby? Bo mówiło się, że taki unit powinien powstać, takie specjalistyczne właśnie centrum leczenia narządowego, nie wiem jak to nazwać fachowo, ale chodzi o placówkę, która skupiać będzie specjalistów zajmujących się właśnie kwalifikowaniem, leczeniem, przeszczepianiem i później rehabilitowaniem, czyli taki, można powiedzieć, w pigułce wszystkim, co dotyczy wątroby.
Tak. Bardzo dziękuję za to pytanie. Taki zespół w zasadzie już funkcjonuje. My w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku przeszliśmy pewne zmiany takie organizacyjne w ostatnim roku. Również troszkę poszerzyliśmy i rozwinęliśmy zespół, z którym pracujemy. Mamy w tym zespole chirurgów, mamy w tym zespole zakaźników, internistów, hepatologów. To są oczywiście anestezjolodzy, którzy z nami współpracują, radiolodzy, są pielęgniarki, mamy dietetyków, mamy rehabilitantów. I większość tych pacjentów jest leczonych w unicie takim hepatobiliarnym Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej, czyli unicie takim wątrobowo-żuciowym.
Czyli generalnie najpierw jest leczenie i...
Tak, najpierw
transplantacja to jest coś takiego dodatkowo do tego leczenia, tak? Jeśli trzeba wykonać tego typu operację.
Dokładnie. Najpierw w ogóle jest diagnostyka, żebyśmy wiedzieli, co temu pacjentowi jest. Mamy szerokie tutaj spektrum możliwości przez badania radiologiczne, endoskopowe. Mamy bardzo duże wsparcie Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii, również WCK. I najpierw jest diagnostyka, następnie jest leczenie. I wśród tych opcji, które mamy, mamy możliwość wykonania resekcji wątroby, mamy możliwość wykonania małoinwazyjnych, na przykład niszczenia zmian pod postacią ablacji, czy termoablacji, czy chemoembolizacji takich drobnych zmian w wątrobie. Natomiast jakby jednym z możliwości jest oczywiście tak zwany trajekt transplantacyjny, kiedy pacjenta jakby kwalifikujemy do przeszczepienia wątroby.
I to są wasi pacjenci, którzy właśnie wcześniej byli w inny sposób leczeni albo prowadzeni w ogóle, obserwowani w ośrodku? Ci, którzy, czy oni przyjeżdżają, nie wiem, z Polski też?
Mamy bardzo różnych pacjentów. Oczywiście dominują pacjenci tutaj z okolicy, z regionu, z województwa. Natomiast coraz częściej mamy pacjentów z całej Polski. Mieliśmy pacjentów z Cieszyna, mamy pacjentów z Wrocławia, którzy różnymi kanałami dowiadują się, że można się tutaj do nas jakby dostać. My przyjmujemy w zasadzie, codziennie działa poradnia kliniczna, w której przyjmujemy pacjentów ze skierowaniem zarówno do poradni chirurgii ogólnej, do poradni chirurgii onkologicznej, jak i do poradni transplantacyjnej. Występowaliśmy w zeszłym roku, nie mieliśmy zgody NFZ-u, mam nadzieję, że w tym roku się to zmieni, o poradnię hepatologiczną, dlatego że ci pacjenci jakby no, mogą iść pod różnymi jakby hasłami i z różnymi skierowaniami, a chcemy zapewnić im szeroki dostęp i szeroki
czyli
wachlarz.
Jak ma ktoś skierowanie do hepatologa, to się po prostu nie dostanie, musi mieć do chirurgii onkologicznej, tak?
Tak, albo do poradni transplantacyjnej, natomiast to troszkę pacjentów zbrania, no bo mówi, jak to transplantacja, a nie każdy, tak jak mówimy, będzie pacjentem transplantacyjnym. Część pacjentów po prostu są z pacjentami hepatologicznymi.
Dobrze. Panie doktorze, a wróćmy do tego, jak przebiega cała ta procedura związana z transplantacją. Bo rozumiem, że tak jak w przypadku innych transplantacji, muszą być dwa zespoły. Jeden ten pobierający oddawcy, a drugi, który przeszczepia, który czeka na ten narząd, tak? Bo narząd może przylecieć albo przyjechać z innego zupełnie miejsca w Polsce. Tak to wygląda?
Zazwyczaj jest to tak, że jeśli jest gdzieś dawca, my wysyłamy zespół na pobranie, czyli jedzie dwóch chirurgów i instrumentariuszka, którzy jadą pobrać narząd, który zakwalifikowaliśmy do pobrania. Oczywiście ostateczna decyzja jest na miejscu, bo może się okazać, czasami się niestety zdarzało, że po otwarciu narząd okazywał się nie nadający się do pobrania i do przeszczepienia tym samym. Ale zazwyczaj jest ten dobry scenariusz, czyli zespół pobiera ten narząd. Mamy też sytuacje, z których coraz częściej się posiłkujemy takimi sytuacjami, że pobiera nam zespół lokalny, który gdzieś w Polsce ma wiedzę, umiejętności, jak pobrać taką wątrobę. W ostatnim miesiącu mieliśmy dwie czy trzy takie sytuacje, że zespół z innego ośrodka pobrał nam narząd, odpowiednio go zapakował i przesłał na przykład lotniczym pogotowiem ratunkowym, taki narząd przyleciał do nas.
Ile jest czasu od pobrania do przeszczepienia? To jest pewnie jakiś ograniczony czas.
Staramy się, żeby ten czas był jak najkrótszy. Zazwyczaj chcemy, żeby ten czas od jakby rozpoczęcia pobierania, tak naprawdę od rozpoczęcia wypłukiwania krwi z takiego narządu, my mówimy to tak zwany czas klemu albo czas rozpoczęcia zimnego niedokrwienia, do czasu, kiedy rozpoczynamy wszczepianie takiego narządu, nie był dłuższy niż 8 godzin, tak? To wszystko, co powyżej 8 godzin, już jakby stanowi pewne zwiększone ryzyko dla tej całej skomplikowanej operacji. Natomiast zespół, który u nas wykonuje przeszczepienie, to jest zespół zazwyczaj złożony z dwóch chirurgów, dwóch specjalistów plus rezydent. Oczywiście mamy zazwyczaj dwóch anestezjologów, dwie pielęgniarki anestetyczne, dwie instrumentariuszki. I to jest cały ten zespół, który wykonuje tą operację od A do Z, czyli on jakby zarówno usuwa starą, chorą wątrobę, jak i wszczepia nową.
A jak przywraca się ukrwienie wątroby? Czyli już po samym przeszczepieniu narząd, można powiedzieć, jest pusty, tak? Albo prawie pusty i trzeba, no, że tak powiem, przywrócić go do życia.
Narząd jest wypłukany z krwi. Po pierwsze po to, żeby ta krew w tym narządzie nie wykrzepła. Po drugie po to, żeby schłodzić ten narząd od środka. My wypłukujemy to zimnym płynem. My spowalniamy metabolizm. Dlatego, że trzeba pamiętać, że transplantologia jest takim bardzo skomplikowanym procesem, kiedy my przerywamy ukrwienie do danego narządu i ten narząd jest poza organizmem. Przez ten narząd nie płynie krew, a krew dostarcza nam substancje odżywcze, usuwa metabolity. My schładzając ten narząd do temperatury kilku stopni zazwyczaj, my tak naprawdę zwalniamy metabolizm po to, żeby te komórki nie umierały albo żeby umierało ich jak najmniej. I co my tak naprawdę kupujemy czas właśnie. Czas, który jest potrzebny na to, żeby narząd przewieźć, żeby wykonać operację, żeby
czyli
dobrać biorcę.
Czyli wypłukuje się już na miejscu po pobraniu, tak?
W trakcie pobrania my wypłukujemy krew z tego narządu i schładzamy ten narząd. I te, można powiedzieć, że naczynia są zazwyczaj wypełnione tym płynem. My ten płyn później wypłukujemy jeszcze solą fizjologiczną, bo to jest taki płyn wysokopotasowy. My nie możemy sobie pozwolić, żeby ten potas dostał się do krążenia biorcy, bo wysokie stężenie potasu mogłoby być bardzo złe w skutkach dla jego serca. I w momencie, kiedy wykonamy zespolenia naczyniowe, zazwyczaj wykonujemy trzy zespolenia naczyniowe, ale krew możemy puścić już po wykonaniu dwóch pierwszych zespoleń naczyniowych, to wykonujemy najpierw zespolenie żyły głównej dolnej, później zespolenie żyły wrotnej i puszczamy krew, przywracamy krążenie.
Taki pan doktor widzi wtedy, jak ta wątroba wraca do życia, tak?
Widzimy, jak ta wątroba wraca do życia, widzimy, jak ta wątroba zmienia swój kolor z takiego szaro, powiedzmy beżowego na taki różowy, to jest wtedy coś, co nas cieszy. Ona się dobrze wypełnia i następnie na spokojnie wykonujemy trzecie zespolenie naczyniowe, czyli zespolenie tętnicy wątrobowej. Później często wykonujemy USG śródoperacyjne, sprawdzamy, czy płynie krew dobrze przez te naczynia, usuwamy pęcherzyk żółciowy z takiej wątroby i na koniec zespalamy drogi żółciowe.
I wtedy, kiedy jest sukces, jak podejmuje pracę, jesteście w stanie to od razu oszacować już jeszcze na sali operacyjnej, że ta wątroba podjęła pracę, że będzie wszystko dobrze?
Tak, oczywiście są pewne cechy, które oceniamy od razu na sali operacyjnej. Przede wszystkim wygląd makroskopowy, wypełnienie tej wątroby. Widzimy też, jak pacjent się prowadzi. Anestezjolodzy, tu jest bardzo dobra współpraca z zespołem anestezjologicznym WCK i widzimy od razu, oni nam mówią jakby, co się dzieje z pacjentem, tak? Widzimy, jak się ten pacjent zachowuje. Oczywiście jest zapotrzebowanie na aminy presyjne, jest stężenie mleczanów, które jest oznaczane. My widzimy, czy ten pacjent ma dobrą temperaturę zachowaną, bo trzeba pamiętać, że wątroba to jest też ogromny jakby tutaj narząd termoregulacyjny. Natomiast sukces jest wtedy, kiedy pacjent wychodzi do domu. To jest sukces, dlatego że od przeszczepienia do wyjścia do domu jeszcze wiele rzeczy może się zdarzyć. I ja mówię, sukces jest to taki, kiedy pacjent na własnych nogach wychodzi do domu. To jest wtedy sukces całego przeszczepienia.
Ile trwa to pobyt w szpitalu? I rozumiem, że monitoring, czy nie ma powikłań jakichś, czy narząd nie zostanie odrzucony w ogóle, prawda? Bo też tak się zdarza często? Czy to jest rzadka sytuacja?
Akurat w przeszczepianiu wątroby odrzucanie jest procesem, który jakby jest...
Nie jest natychmiastowy, tak?
Nie jest natychmiastowy i on nie jest nasilony, tak? My najczęściej, jeśli nawet to odrzucanie się pojawi, my jesteśmy w stanie sobie z nim dać radę. To nie jest tak jak w przeszczepianiu serca czy nerki, kiedy to proces odrzuceniowy może być bardzo nasilony i
gwałtowny.
Wręcz doprowadzić do, tak gwałtownie, do utraty czy zagrożenia życia dla pacjenta. W przypadku wątroby rzadko się zdarza, żeby procesy odrzuceniowe grały tutaj dominującą rolę. Na szczęście wątroba jest takim narządem immunoprzyjaznym, czyli ona jest po prostu odporna na te wszystkie procesy immunologiczne, bo trzeba pamiętać, że ta wątroba pełni tą rolę tego pierwszego filtra wszystkich rzeczy, które spożywamy. Przez tą wątrobę przechodzą wszystkie elementy, które dostają się do naszego przewodu pokarmowego. W związku z tym ona jest troszkę jakby naturalnie, biologicznie przyzwyczajona do tego, że ona musi być mało agresywna w stosunku do obcych białek.
Czyli ponowne operacje są w tych przypadkach nie takie znowu bardzo częste, że trzeba kolejną wątrobę pacjentowi przeszczepić z powodu odrzucenia na przykład.
One nie są częste z powodu odrzucenia, znaczy one w ogóle nie są częste, tak? Natomiast one się zdarzają, to najczęściej nie z powodu odrzucenia, tylko z powodu jakichś zaburzeń ukrwienia albo problemów z drogami żółciowymi, czyli wtedy, kiedy po prostu doszło do jakichś procesów, na przykład niedokrwienia dróg żółciowych, martwicy tych dróg żółciowych. Natomiast z powodu odrzucania na szczęście one są bardzo rzadkie. Jak długo trwa hospitalizacja po takim przeszczepieniu? To jest zazwyczaj okres około 2 tygodni. Natomiast to jest jakby bardzo indywidualne. Nasi rekordziści wychodzą w 8-9 dobie po przeszczepieniu do domu. Dzisiaj na przykład wypisujemy pacjenta, który był przeszczepiony 25 stycznia. Dzisiaj wychodzi do domu. To jest bardzo wcześnie, ale jest w bardzo dobrej formie i nie ma powodu, żeby dłużej przebywał w szpitalu. Wypisujemy wtedy, kiedy wiemy, że jest to bezpieczne. Czyli, zazwyczaj jest to 2 tygodnie.
Czyli panie doktorze, można powiedzieć, taki przeszczep to jest jeden i do końca życia, tak?
Staramy się tak robić, żeby to był przeszczep jeden do końca życia. Natomiast trzeba pamiętać, że im człowiek jest młodszy, tym szansa, że będzie wymagał przeszczepienia ponownego, jest niestety większa, szczególnie jeśli to są choroby autoimmunologiczne. W związku z tym staramy się jednak, żeby u młodych ludzi te choroby leczyć, a ten przeszczep był taką ostatecznością. Natomiast trzeba z drugiej strony pamiętać, że mamy pacjentów, którzy żyją z przeszczepionym narządem 20 i 30 lat również i te narządy u nich bardzo dobrze funkcjonują.
A rozumiem, że takie osoby muszą jakoś specjalnie o tą swoją wątrobę dbać, czyli alkohol jest całkowicie, rozumiem, zakazany, nawet mała lampeczka i cały czas przyjmuje się pewnie jakiś rodzaj leków, żeby wspierać tą wątrobę.
Tak jest. Alkohol jest zakazany i my mówimy nawet lampeczka, nawet kieliszek na Sylwestra, nawet kieliszek na urodziny. Nie. Alkohol jest zakazany. W ogóle zakazane są kontakt z toksynami. Oczywiście to najczęściej dostępne.
Czyli żadne grzyby, żadne jakieś takie rzeczy, które mogą toksyny zawierać i
grzyby
przypadkowo być...
Z dużą rozwagą. Na pewno żadne podejrzane grzyby albo grzyby blaszkowe to raczej nie. Natomiast tą najbardziej popularną toksyną, którą mamy dostęp, jest alkohol, więc alkohol oczywiście nie, ale trzeba również uważać na różne rozpuszczalniki, lakiery, farby, tego typu substancje, czyli wszystkie toksyny, które mogłyby uszkodzić. Oczywiście pacjent po przeszczepieniu
Nawet w ziewnie.
Mm-hmm. Pacjent po przeszczepieniu przyjmuje leki immunosupresyjne, czyli takie leki, które właśnie zapobiegają odrzutowi, bo trzeba pamiętać,
one obniżają jego odporność,
obca
tak?
Tkanka. One obniżają odporność, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, w przypadku wątroby dawki tych leków i liczba tych leków jest dużo mniejsza niż przy przeszczepieniu nerki czy serca. To są małe dawki tych leków, w związku z tym pacjent, to nie jest tak, że ten pacjent musi siedzieć w zamknięciu, w maseczce. Oczywiście on musi uważać. Jak jest sezon przeziębieniowy, to raczej nie powinien jechać w jakimś środku komunikacji, gdzie jest mnóstwo osób zainfekowanych.
I na koniec chciałam pana jeszcze zapytać o perspektywy dotyczące transplantacji wątroby w Gdańsku, bo zrobiliście państwo w ubiegłym roku tych operacji sporo, prawda?
78 przeszczepień w zeszłym roku, w poprzednim roku 66. Jest to kolejny rok, że jest tych operacji więcej. Perspektywy oczywiście są bardzo dobre. Dalej chcemy rozwijać ten program, dalej chcemy jakby móc pomóc jak największej liczbie pacjentów i jakby no rozwijać się tak, żeby móc jakby zapewnić jakby szeroki wachlarz dostępnych usług.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był doktor habilitowany Piotr Domagała, specjalista chirurgii transplantacyjnej z Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, lekarz odpowiedzialny za program przeszczepień wątroby w Szpitalu Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przypominam państwu, że można się tam zgłaszać do poradni, jeśli ktoś ma problemy z wątrobą. Bardzo dziękuję panie doktorze za przyjście do studia.
Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.